Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie. Rozmowy niedokończone, w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Naszym gościem jest pan Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej, Oddziału Gdańskiego IPN. Witam serdecznie, panie Piotrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo mi miło, że możemy dzisiaj rozmawiać, a skoro jest pan Piotr Szubarczyk w naszym studio, to znaczy, że sprawy będą historyczne, ale historia ma odniesienie do teraźniejszości, a teraźniejszość zakorzeniona jest w naszej historii. Chcemy mówić, proszę państwa, dzisiaj na temat Konfederacji Barskiej, o narodzinach polskiego genu wolności. Dlaczego Konfederacja Barska? Dlatego, że jest to rok, który Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił jako rok Konfederacji Barskiej, Konfederatów Barskich, bo 250. rocznica od zawiązania tej Konfederacji właśnie w tym roku przypada. Jest to pewnie rocznica, która, panie Piotrze, przyćmiona jest nieco, no choćby przez stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, no ale właśnie, czy to stulecie musi przyćmić Konfederację Barską?
Kiedy myślę o Konfederacji, to przypominają mi się słowa Tadeusza Szczudłowskiego z Gdańska, który jako internowany razem z kolegami śpiewał hymn Konfederatów Barskich. Proszę sobie wyobrazić, w roku 1982. Potem o Tadeuszu wszyscy zapomnieli, bo nie podobały się jego poglądy. Więc kiedy napisałem o nim artykuł, powiedział mi: dziękuję ci za odpopielenie. Podobnie jest z Konfederacją. Ja, ojcze, pamiętam doskonale moje lata nastoletnie. Pamiętam moje podręczniki do historii, ponieważ czytałem je jeszcze w czasie wakacji, zanim zaczął się rok szkolny. I pamiętam doskonale, że tam na temat Konfederacji Barskiej, dramatycznego powstania narodowego, które trwało ponad 4 lata, był jeden albo dwa akapity. I pamiętam brzmienie tego akapitu. Konfederacja Barska, wsteczny ruch szlachty polskiej, który doprowadził do pierwszego rozbioru. A czasami jeszcze dodatkowo był taki komentarz: wsteczny ruch zabobonnej, katolickiej, ciemnej szlachty polskiej, który doprowadził do rozbioru. Dzisiaj my zupełnie inaczej patrzymy na Konfederację, także opinie historyków o Konfederacji się zmieniły, więc Bogu niech będą dzięki, że Sejm Rzeczypospolitej tę rocznicę zauważył i uznał, że rok stulecia niepodległości powinien być także rokiem Konfederacji Barskiej. Już w czerwcu zeszłego roku taka uchwała Sejmu została powzięta o przyjęciu Konfederacji Barskiej, o pokazaniu jej Polakom.
Bo sama historia przecież się nie zmieniła. Z historii została zdjęta ta warstwa ideologiczna, którą choćby komuniści próbowali przykryć. Sam ruch patriotyczny, ruch wolnościowy, jakim była Konfederacja Barska. To jest wiek XVIII, Konfederacja Barska. No ale zanim Konfederacja Barska została zawiązana, to i o niej będziemy dzisiaj szczególnie mówić, to może popatrzmy, panie Piotrze, na kontekst tej Konfederacji. Wiek XVIII, Polska wchodzi no, zrujnowana i gospodarczo, i Sassy Wettyni zasiadają na tronie, począwszy od 1697 roku. Tutaj są te słynne zdania za króla Sasa: jedz, pij i popuszczaj pasa. To jest mniej więcej ten czas Sejmu Niemego, rok 1717, Piotr Wielki w Rosji. Powiedzmy troszeczkę o kontekście, tak, żebyśmy umiejscowili sobie Konfederację Barską.
Tu raczej mówmy o czasach nieco późniejszych, o drugiej połowie XVIII wieku. Jest rok 1764, Sejm konwokacyjny. Stanisław Poniatowski, któremu przydano imię August, okazał się ostatnim królem Polski. Jego sytuacja była bardzo trudna z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że był popierany przez Moskwę, był popierany przez carycę rosyjską w czasie tej konwokacji i od początku był traktowany przez szlachtę polską jako człowiek Moskwy, jako człowiek carycy. Z drugiej strony wiemy, że miał szlachetne intencje, tylko że nie był konsekwentny. Bardzo dziwny to był człowiek, bo raz był znienawidzony przez Polaków, nazywany był pogardliwie ciołkiem. Podkreślano, że nie ma żadnych przymiotów, które powinien mieć władca. A znowu, kiedy podpisał konstytucję 3 maja, tacy to są Polacy, że potrafią w jednej chwili docenić piękny akt, no to zaśpiewano mu wiwat król kochany. Ale jesteśmy mniej więcej w połowie XVIII wieku. Jest tak wiele faktów, tak wiele zdarzeń, że gdybyśmy chcieli je zrelacjonować chronologicznie, to byśmy nie wyszli z tego studia. Więc ja bym chciał nieco uprościć sytuację. Ważne są w tym momencie zamiary Rosji wobec Rzeczypospolitej. My często mówimy o tragedii rozbiorów, o zbrodni rozbiorów, ale był drugi scenariusz. Rosja jeszcze w roku 1770, no może w 69, nie myślała o rozbiorach. Rosja miała ambicje, żeby objąć kuratelą całą Rzeczpospolitą Polską. Rosja nie chciała się dzielić z Prusakami i z Austriakami ani obszarem, ziemią Rzeczypospolitej. Pamiętajmy, to ogromny obszar, większy niż dzisiejsze Niemcy i Francja razem wzięte. Rosja chciała roztoczyć kuratelę nad Rzeczpospolitą, a człowiekiem, który miał być narzędziem prowadzącym do realizacji tego planu, był ambasador rosyjski, książę Nikołaj Repnin, który przeszedł do historii Polski jako postać złowroga, do tego stopnia, że nawet Sejm roku 1767-8 nazwano Sejmem Repninowskim. Ale trzeba było znaleźć jakiś pretekst, jakieś narzędzia do mieszania się w nasze sprawy, do pokazania także na dworach europejskich, że Rosja powinna być protektorem Polski. Więc zaczęto taką propagandę uprawiać. Czasami ciarki mi chodzą po plecach, ojcze, bo widzę w tej dzisiejszej brudnej wojnie przeciwko Polsce pewne cechy tamtej brudnej wojny. Więc zaczęto głosić taką tezę na dworach europejskich, że Rzeczpospolita Polska to jest kraj katolicki, fanatyczny, że prześladuje inowierców, prześladuje Żydów, prześladuje wyznawców Lutra, no prześladuje tych, których Polak wówczas nazywał lutrami, schizmatykami, heretykami. Owszem, dochodziło do różnych konfrontacji, ale nie ma mowy o prześladowaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej inowierców, czy też dysydentów, bo taki termin też znamy z tego czasu, nie tylko z XX wieku.
No, chciałbym, żeby katolicy cieszyli się taką wolnością, jak wyznawcy innych religii wówczas w Polsce.
To jest tak, ojcze, że wielu ludzi próbuje pokazywać wiek XVIII nie w kontekście ówczesnej sytuacji i tego, co było w innych krajach, ale na przykład według norm dzisiejszych, norm Unii Europejskiej czy norm współczesnej demokracji. To jest oczywiście duży błąd. Niedawno miałem taką dyskusję z panem profesorem z Uniwersytetu Gdańskiego w obecności nauczycieli, którzy przybyli na takie spotkanie. I profesor koniecznie chciał mnie zepchnąć na takie pozycje człowieka, który ma podejście nienaukowe do Konfederacji, no bo on ma podejście naukowe. Podkreślał nietolerancję, podkreślał brak praw dla mniejszości wyznaniowych i tak dalej, i tak dalej. I parę razy powtórzył coś takiego, że moje stanowisko, bo ja jednoznacznie powiedziałem nauczycielom, że trzeba tę Konfederację przywrócić młodzieży, pokazać jej piękno, pokazać ofiarność, pokazać, że to było pierwsze powstanie narodowe. No więc zdążał do tego, żeby swoje stanowisko krytyczne wobec Konfederacji nazwać naukowym, a moje, nie powiedział demagogicznym, ale tak coś koło tego było. I kiedy wróciłem do domu, coś mnie niepokoiło i spojrzałem na biogram pana profesora. Okazało się, że pochodzi z rodziny inowierców, już od wielu pokoleń. I w tym momencie uświadomiłem sobie, że to jego stanowisko było wyznaniowe, a nie moje. Można oczywiście iść tym śladem komunistów, którzy za każdym razem, kiedy mówili o kościele rzymskim, kościele katolickim, używali takich inwektyw: zabobon, zacofanie, nietolerancja i tak dalej, i tak dalej. Ale jak długo mielibyśmy podążać? Komuniści w ogóle stworzyli pewien sposób patrzenia na historię, który do dzisiaj nam się odbija i ja ze zdumieniem i z przerażeniem widzę, że są niewolnicy ciągle tego sposobu myślenia. Dla komunistów spojrzenie na historię to była taka dychotomia. Wsteczny, postępowy. Postępowa była rewolucja francuska. Mimo że ludzie umierali w nieludzki sposób na gilotynie, mimo że w Wandei doszło do ludobójstwa na chłopach, którzy nie przyjęli tych idei rewolucyjnych, ale była postępowa. Szczytem postępu dla komunistów była rewolucja bolszewicka, choć wiemy, że ten system był zbrodniczy, że zabił ponad 100 milionów ludzi w XX wieku. A po drugiej stronie mamy ruch wsteczny. Jeśli coś zostało nazwane wstecznym, to już koniec. To już, mówiąc językiem młodzieżowym, pozamiatane. Raz powiedziano o Konfederacji Barskiej, że była wsteczna i koniec. A dzisiaj idę do Teatru Wybrzeże szczęśliwy, bo się dowiaduję, że będzie Nieboska Komedia Zygmunta Krasińskiego. Biorę do ręki program i przerażony uciekam z teatru, bo dowiaduję się, że reżyser dokonał zmian w tekście, ponieważ uznał, że tekst Zygmunta Krasińskiego jest antysemicki. No Boże, do czego my dochodzimy? Do jakich absurdów, do jakich głupstw dochodzimy?
Więc dojdźmy do tego momentu, kiedy mamy wiek XVIII, mamy rządy ambasadorów, mamy Repnina, mamy umocowanie na tronie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który został królem dlatego, że no, był najsłabszy, a caryca Katarzyna pisała choćby do króla Prus, kiedy się zaczynali ugadywać, że im kto słabszy, tym więcej będzie nam zawdzięczał, a jak będzie nam zawdzięczał, no to wówczas tę wdzięczność będzie musiał jakoś okazywać, co też echem pewnym dzisiaj niestety te taktyki wybrzmiewają. I co dalej, panie Piotrze?
Poniatowski jednocześnie ma swoje zaplecze, wąskie, bo wąskie, ale ma swoje zaplecze. Jest ugrupowanie familit, tak przeszło to do historii, Czartoryskich. To są światli ludzie, którzy próbują reformować Rzeczpospolitą. Tylko że są czasy, kiedy trzeba reformować i są czasy, kiedy trzeba siąść na koń, wyciągnąć szablę i walić wroga przez łeb, mówiąc prostym językiem. To nie były czasy na reformy. To były czasy na to, żeby było więcej wojska. Ksiądz biskup Kajetan Sołtyk, biskup krakowski, kiedy jechał na ten Sejm 1767 roku, wcześniej, kiedy były sejmiki szlacheckie, napisał taki list, dał no w pewnym sensie instrukcję temu narodowi katolickiemu, szlacheckiemu, że najważniejszą sprawą dla Rzeczypospolitej to jest wzmocnić wojsko, więcej wojska i doprowadzić do tego, żeby Moskale, żeby Rosjanie opuścili terytorium Rzeczypospolitej. No to się przypomina, ojcze, przypomina się rok 45, wrzesień i postulat Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, żeby Sowieci opuścili Polskę. My mamy taką historię, że to jest takie déjà vu, to jest takie nieustannie powtarzające się motywy, tragiczne motywy. Tak jak powiedziałem, Repnin próbuje przy pomocy tych twierdzeń o nietolerancyjnej Rzeczypospolitej, która wymaga kurateli. A kto może być najlepszą kuratorką dla Rzeczypospolitej? Carca Rosji, Katarzyna II. Niestety wielu ludzi, o których dzisiaj się mówi z najwyższym szacunkiem, uznaniem, na przykład filozof francuski Voltaire, który jest uważany za pierwszego, najważniejszego, najbardziej światłego filozofa, jeździ po dworach zachodnioeuropejskich i opowiada o ciemnej Polsce, która wymaga opieki. A opiekunką najlepszą będzie Semiramida Północy, czyli Katarzyna II. Tak ją nazywa. Potem się dowiedzieliśmy, że Voltaire brał pieniądze od dworu rosyjskiego za to, co mówił. My nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że wielcy ludzie, wielcy filozofowie, pisarze nie zawsze byli wielcy, jeśli chodzi o etykę, jeśli chodzi o moralność, jeśli chodzi o zasady. Spotykamy w przeszłości ludzi zwykłych, zwyczajnych, którzy imponują nam tym, że zachowali się jak trzeba. I spotykamy ludzi wielkich, którzy są w podręcznikach historii, którzy zachowali się nie jak trzeba. Więc
chociaż takie przekupstwo też, bo tutaj było przekupstwo po to, żeby ci wielcy ludzie, czyli nazwijmy to urabiający opinie, takie ośrodki propagandy, jak wtedy wówczas przecież pisarze, artyści, to były ośrodki propagandowe. Jeżeli oni coś powiedzieli, no to na salonach znaczyło, brali pieniądze za to, żeby robić Polsce czarny PR, ale z drugiej strony wewnątrz Polski były obozy stronnictwa i poszczególni magnaci, którzy właśnie poprzez rządy ambasadorów byli także przekupywani. I no, nawet Diderot twierdził, że, bo taka była wówczas opinia, że najbardziej dochodowym zajęciem polskiej szlachty jest sprzedawanie swojego tronu.
No, w tej opinii jest oczywiście duża przesada i wielka niesprawiedliwość, bo my widzimy tysiące tej polskiej szlachty, jak umierają na polach bitew z Moskalami, z Rosjanami, z wojskami królewskimi w czasie Konfederacji. Faktem jest jednak, że Jurgield rosyjski, Jurgield, czyli ta łapówka dworu rosyjskiego, która ludzi przekupywała, Jurgield rosyjski miał długą polską listę także. No, wystarczy przypomnieć wydarzenia nieco późniejsze, rok 1794. Dlaczego zdesperowani powstańcy wieszają na latarniach zdrajców?
No, w tym
ponieważ dotarli, Polski. Ponieważ dotarli do listy, ponieważ wtedy nie było komputerów, nie było tajnych służb na takim poziomie jak dzisiaj i można było po wkroczeniu do ambasady rosyjskiej znaleźć listy ludzi opłacanych. No i według tej listy poszczególne latarnie, powiem brutalnie, były obsadzone. Repnin Szatański miał pomysł. Stworzył dwie konfederacje. On stworzył, zainspirował. Dwie konfederacje inowiercze. Takie konfederacje, które miały udowodnić, że ci biedni, prześladowani, gnębieni, inowiercy, nie katolicy, że oni już nie mają wyjścia, oni muszą coś zrobić. Więc tworzy takie dwie konfederacje, toruńską i słucką, a potem zawiązuje się Konfederacja Radomska Katolicka w opozycji do tamtych dwóch. I tutaj Repnin też bierze w tym udział. No zaiste szatański to był plan. I dochodzimy do jesieni 1767 roku. W październiku zaczyna się Sejm, który przejdzie do historii polskiej traumy, do historii polskiego nieszczęścia. I na ten Sejm przybywają między innymi biskup krakowski Kajetan Sołtyk, biskup kijowski Józef Załuski, który przejdzie do historii jako fundator pierwszej razem ze swoim bratem Andrzejem, biskupem chełmińskim i nie tylko chełmińskim, przejdą do historii jako fundatorzy pierwszej, nie wiem czy nie pierwszej w Europie nawet, biblioteki publicznej, potężnej biblioteki publicznej, którą darują narodowi w roku 1780. Światli ludzie. Do tego biskup kamieniecki Adam Krasiński. No, do tego wielu światłych, mądrych, szlachetnych ludzi. I oni nie chcą gwarancji rosyjskich, bo Repnin wymyślił sobie, że na tym Sejmie polscy senatorowie i posłowie przegłosują traktat o tym, że Rosja jest gwarantem naszego ustroju, że władczyni Rosji Katarzyna II jest gwarantką tego wszystkiego, czyli bez niej nic się nie może wydarzyć. No to by oznaczało, ojcze, że Rosji udało się przeforsować plan, ten wielki plan kurateli nad całą Rzeczpospolitą.
Z czasów Piotra Wielkiego jeszcze.
Nawet nie rozbiorów, tylko kurateli. Ja czasami sobie myślę, budzę się w nocy i myślę sobie, a jakby to było, gdyby nie doszło do rozbiorów? I gdyby cały obszar Rzeczypospolitej kontrolowany był przez Rosję, ojcze. Czy to byłoby lepiej? Bo my mówimy o tym, że ciało Polski zostało rozszarpane. Używamy takich pięknych metafor. Czy gdyby cała Rzeczpospolita znalazła się pod panowaniem rosyjskim, to mielibyśmy fenomen autonomii galicyjskiej? Mielibyśmy pierwszą kompanię kadrową w 1914 roku? Czy to nie byłby prawdziwy koniec Rzeczypospolitej? Można i tak na to spojrzeć. Na tym Sejmie bardzo szybko ujawniają się jako przywódcy opozycji przeciwko tym planom rosyjskim właśnie ksiądz biskup krakowski i ksiądz biskup kijowski. I dochodzi do rzeczy niesłychanej. Specjalna grupa wojskowa rosyjska, no taka policja polityczna, można powiedzieć, pod dowództwem generała Igelstrema, generał pruski w służbie rosyjskiej, porywa w nocy z 13 na 14 października 1767 roku, porywa w Warszawie księdza biskupa Sołtyka, księdza biskupa Załuskiego, senatora Wacława Rzewuskiego i jego syna posła Seweryna Rzewuskiego i wywożą ich do Kaługi. Repnin jest przekonany, że tak przerazi wszystkich posłów, że teraz już bez problemu traktat zostanie przyjęty. Ale się okazało, że tego nie wystarczyło. Ci nasi porwani będą w Rosji, no biskup Kajetan Sołtyk do 1773. Wypuszczą ich dopiero po pierwszym rozbiorze. Mówi się, że biskup Kajetan Sołtyk to symbolicznie pierwszy polski Sybirak. No nie jest to może zgodne z faktami, bo mieliśmy pierwszych Sybiraków, to byli stronnicy króla Stanisława Leszczyńskiego. Ale do naszej tradycji, do naszej narodowej legendy, jeśli tak mogę powiedzieć, przechodzi biskup Kajetan Sołtyk jako postać tragiczna, piękna i tragiczna. Historycy różnie się o nim wypowiadają, ale jest to niewątpliwie postać piękna. Symbolicznie pierwszy Sybirak, no i obrońca naszej niepodległości. Independencja, używano takiego łacińskiego słowa, bo słowa niepodległość jeszcze w języku polskim wtedy nie było, bo ono nie było do niczego potrzebne, ojcze. Dopiero w tym momencie. Więc Repnin mimo wszystko dopiął swego, ponieważ miał tę długą listę jurgielników, zdrajców, ludzi, którzy stracili majątki na skutek hulaszczego trybu życia, zadawania się z kobietami, czy z innych powodów, czy z powodu kart, czy innych powodów. Ci ludzie zgodzili się podpisać jako delegaci. Ten Sejm przeszedł do historii jako Sejm delegacyjny, ponieważ nie wszyscy posłowie, kiedy już się okazało, co się dzieje na Sejmie już po porwaniu, ci najlepsi, nasi najszlachetniejsi zaczęli opuszczać Warszawę, bo wiedzieli, że trzeba coś zrobić w innym miejscu, bo tu się nic nie zrobi. Warszawa była opanowana przez 20-tysięczny rosyjski garnizon, bo Rosjanie wkroczyli już wcześniej, na wiosnę 1767 roku w granice Rzeczypospolitej, skoncentrowali się w Warszawie, żeby przeprowadzić ten szatański plan. Więc oni wyjeżdżają z Warszawy i wkrótce w lutym 1768 roku zostanie zawiązana konfederacja. Ale o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć symbolicznej, bo jest niezwykle piękna. Najmłodszym posłem na tym Sejmie jest Józef Wybicki, którego znamy jako autora Mazurka Dąbrowskiego, naszego hymnu narodowego. Otóż Józef Wybicki, wychowany w Skarszewach w powiecie kościelskim. Dzisiaj to jest powiat Starogard Gdański, mój powiat. Także ja się mogę szczycić tutaj Józefem Wybickim. Józef Wybicki doskonale przygotowany do roli polityka, posła przez swojego wuja, brata swojej mamy, Michała Ostojelnickiego. Mimo, że ma dopiero 20 lat, widzi, co się dzieje na Sejmie, przeżywa. Przeżywa całym sercem. My wiemy potem także z jego późniejszych zachowań i wypowiedzi, że miał bardzo emocjonalny stosunek do spraw narodu, że dla niego sprawa independencji, niepodległości Rzeczypospolitej była niezwykle ważna. Józef Wybicki uznał, że aby podnieść na duchu posłów, trzeba wykonać gest symboliczny. Wnosi do Sejmu szablę. Nie wolno wnosić do Sejmu szabli, ale on ją jakoś tak ukrył, że udało mu się wnieść szablę. Czeka na taki moment, kiedy Repnin, otoczony wianuszkiem tych właśnie zdrajców, jurgielpników, rozprawia przed nimi, stoi przed nimi, rozprawia. Wybicki podchodzi do niego, wyciąga gołą szablę i nic nie mówi, tylko patrzy w oczy ambasadora Rosji i przeprowadza taką demonstrację, która stanie się głośna w całym Sejmie i w całej Warszawie. Ktoś powie, ach, tam taki polski gest, taki typowy polski idealizm. Ale to ma znaczenie. Ja sobie czasami myślę, ojcze, to był rok 1767, 30 lat później, jest rok 1797. Józef Wybicki, no już stary, bo w tamtych czasach 50 lat, no już stary. Pisze Mazurka Dąbrowskiego. Skąd się wzięła ta szabla w naszym hymnie narodowym? Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Ja myślę, że on przypomniał sobie to swoje młodzieńcze wzruszenie, tę młodzieńczą demonstrację i stąd ta szabla. Szabla w naszym hymnie narodowym to jest ta szabla Konfederata Józefa Wybickiego z 1767 roku, kiedy pan profesor Suleja pisze o genie wolności. O tym, że ten gen wolności został zaszczepiony od czasów Konfederacji Barskiej, to trzeba by jeszcze koniecznie dodać tę szablę. Więc traktat przegłosowany przez zdrajców. Repnin jeszcze przedtem wyjaśnił światu, dlaczego kazał porwać, bo Repnin się przyznaje do tego, że kazał porwać tych senatorów i posła. Jak się to czyta, ojcze, no to się tak czyta, jakby się czytało jakiegoś sowieckiego politruka. Oddziały jej cesarskiej mości, mej władczyni, przyjaciółki i aliantki Rzeczypospolitej aresztowały biskupa krakowskiego, biskupa kijowskiego, wojewodę krakowskiego i starostę dolińskiego z powodu ich prowadzenia się. Jakież to jest wstrętne, podłe, jakie to jest obłudne. Z powodu ich prowadzenia się. Uwłaczającego godności jej cesarskiej mości. Obrona niezależności Rzeczypospolitej to jest niewłaściwe prowadzenie się uwłaczające carycy. Podważającego czystość jej zbawiennych, bezinteresownych i przyjaznych intencji w stosunku do Rzeczypospolitej. Ja zawsze myślałem, że obłuda to jest wynalazek sowiecki. Nie. Obłuda tkwi gdzieś w mrokach historii Rosji. Tu mamy przykład obłudy niesłychanej. Jej cesarska mość pragnie tylko dobrobytu Rzeczypospolitej i nie zaprzestanie udzielać jej swego wsparcia dla osiągnięcia tego celu bez żadnej zapłaty.
Czyli jeszcze dobroczyńcy.
Bezczelność niesłychana. No a z tego traktatu gwarancyjnego, który został przyjęty przez te delegacje, to było dokładnie 24 lutego 1768 roku, czytamy. A jako najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska, dla wieczystej trwałości wszystkiego tego, co ona teraz dla własnego pożytku ustanowiła, jak najuroczyściej wzywała i teraz jeszcze wzywa wysokość najjaśniejszej imperatorowej jej mości, na konstytucję, formę rządu, wolność i prawa swoje, gwarancje tak najjaśniejsza imperatorowa jej mość zadosyć czyniąc chęciom i zaufaniu przyjacielskiemu najjaśniejszej Rzeczypospolitej, gwarantuje jej uroczyście mocą tego traktatu na wieczne czasy podległość, ojcze. Kiedy mówimy o Konstytucji 3 maja, ja zawsze ubolewam. Mówi się o Konstytucji 3 maja jako akcie postępowym, nowoczesnym, pierwsza w Europie, druga w świecie, a nigdy się nie mówi, to mnie strasznie irytuje, że Konstytucja 3 maja przeszła do legendy narodowej nie dlatego, że była taka nowoczesna, bo nowoczesność to nie jest ten atrybut, który niesie naród ku niebu. Ona przeszła do naszej historii, ponieważ ona zrywała podległość. Ponieważ ona wypowiadała posłuszeństwo tym, którzy chcieli być gwarantami naszej niepodległości, bo Konstytucja 3 maja, tworząc nowy ustrój Rzeczypospolitej, wypowiadała w sposób wyrzucała na śmietnik ten traktat gwarancyjny z Rosją. Na tym polegała jej wielkość.
Mamy zatem, panie Piotrze, te konfederacje innowiercze, później konfederację radomską, mamy Sejm delegacyjny, mamy porwanie senatorów, mamy protest z szablą, podkreślamy to, Józefa Wybickiego, wymuszony traktat gwarancyjny z Rosją i podległość wobec Rosji. I w takich okolicznościach dochodzi do zawiązania Konfederacji Barskiej.
W miasteczku Bar na Podolu ostatniego dnia lutego, to był rok przestępny, więc 29 lutego 1768 roku zostaje zawiązana Konfederacja. Akt założenia Konfederacji Barskiej to jest tekst pisany chyba pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest niezwykle piękny. W pierwszej części konfederaci stawiają pewną diagnozę, co się dzieje na terenie Rzeczypospolitej. Ubolewają, płaczą jakby nad Polską. My, prawowierni chrześcijanie, katolicy rzymscy, naród polski, wierny Bogu i Kościołowi, wolnym królom i kochanej ojczyźnie, uważając koniec nieszczęśliwych i strasznych środków, gwałtownie przeciwko wszystkiemu prawu uczynionych, nieomylnie wynikający, a przynoszący nieomylne nadwątlenie i tak dalej, i tak dalej. Ale potem się pojawia promień słońca. Potem pojawia się nadzieja. Co jest tą nadzieją dla konfederatów? Ale jest Bóg w Jeruzalem. Jest jeszcze i prorok, który wszystkie wróży pomyślności. Prorok, ojciec karmelita Marek Jandołowicz. Zanim dojdzie do tych wydarzeń, o których mówimy, dramatycznych, ojciec Marek stanie się sławny w Rzeczypospolitej.
Mamy jego portret.
Będą w tysiącach egzemplarzy. Nie było kopiarek wtedy, nie było internetu, ale ludzie przepisywali, kopiowali wierzczbę ojca Marka dla Polski. Ta wierzczba, my czasami używamy nawet słów z tej wierzby, nie zdając sobie sprawy. On tam mówi o tym, że Polska zostanie zagrzebana w popiele, ale że odrodzi się jak Feniks z popiołów. I mówi, że przyjdzie taki czas, że Polska stanie się natchnieniem dla Europy. Mój Boże.
Z tej Europy ozdobą się staniesz i pisze jeszcze, dwugłowy w kolor przebierze się biały, jednogłowy piersi czarnego osiędzie.
Myślę, że ojcze, my nie jesteśmy w stanie objaśniać tej wierzczby, bo on to jako prorok widzi. Biedni konfederaci, oni pewnie myśleli, że ta Polska jak Feniks z popiołów to jeszcze za ich życia powstanie. Tylko że wróżby, proroctwa, nie wróżby, to trzeba mówić o proroctwie tutaj. Proroctwa mają to do siebie, że prorok widzi przyszłość, ale nie jest nam w stanie powiedzieć, który rok, który miesiąc, który dzień. Więc ja czasami sobie myślę, mój Boże, człowieku, a może ty dożyłeś tego proroctwa, bo czasami mam wrażenie, patrząc na to, co się dzieje w Europie, że my powoli stajemy się takim natchnieniem dla Europy. Czy ojciec tak nie uważa? Ale proszę mi wybaczyć, bo to już sam za daleko się pewnie zapędziłem. Więc ojciec Marek będzie takim, można powiedzieć, używając języka wojskowego XX wieku, stanie się takim kapelanem Konfederacji Barskiej. No niestety bardzo szybko, kiedy Bar upada, to będzie już w czerwcu 1768 roku, ojciec Marek dostaje się do rosyjskiej niewoli. Przeżyje tę niewolę, ale na tym jego rola się skończy. Tylko będą się na niego powoływali. Więc prorok wróży pomyślności. Jeżeli żyć i umierać, stać i upadać przy boku jego, chodzi o oczywiście o Chrystusa wielką literą napisane i świętej wierze katolickiej będziemy, umocni siły nasze i wzbudzi w nas krew rycerską, będzie nam wodzem i przywódcą, zasłoną i potęgą. Niech nas utrzymuje Jego wszechmocna moc, niech posili moc Syna Przenajświętszego, niech nas zagrzeje duch Jego miłości. Czyńmy już więc w imię Trójcy Przenajświętszej, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, to sprzysiężenie osobiste i powszechne. Ciekawe, prawda? Osobiste sprzysiężenie, czyli każdy konfederat ma traktować tę walkę jako swoje osobiste wotum, ale też powszechne, cały naród, naród szlachecki. Tarczą będzie nam Maryja. No i oni układają punkta obowiązków sprzysiężonych, czyli mamy 10 punktów zasad konfederackich. Myślę, że ta dziesiątka nie jest przypadkowa, ojcze, prawda, jak czytamy ten dekalog. To jest wyraźnie nawiązanie do dekalogu, do 10 przykazań. Więc ten pierwszy, to pierwsze przykazanie wiary świętej katolickiej rzymskiej własnym życiem i krwią obligowany konfederat, każdy bronić. Drugie przykazanie jest dla mnie zachwycające i ono obala te wszystkie teorie dotyczące ciemnoty, zabobonu, nietolerancji, prześladowania inowierców, Żydów i tak dalej, i tak dalej. Już w drugim przykazaniu, w drugim punkcie obowiązków sprzysiężonych czytamy. Żadnych gwałtów, żadnych rabunków między katolikami, Żydami, lutrami, ani osobiście, ani przez subordynowane osoby konfederat nie powinien czynić. No co tu trzeba więcej? Czyli oni deklarują poszanowanie tych inowierców. Wbrew temu, co głosi Voltaire za rosyjskie pieniądze, wbrew temu, co głosi cała rosyjska propaganda. No i ojcze, nie mamy czasu, żeby czytać wszystkie. Polecam nauczycielom te punkta obowiązków sprzysiężonych.
Dekalog konfederacki.
Tak,
dekalog konfederacki. Wspomniał też pan, panie Piotrze, o tym, że tarczą będzie nam Maryja i te ryngrafy, które przecież nosili konfederaci barscy.
Jak to było w ich pieśni?
Matki Najświętszej.
Parol nam Jezus, hasłem Maryja. Jezus, Maryja to jest hasło konfederatów. Niedawno w katedrze w Strzegomiu, no piękna, szacowna katedra, moi przyjaciele ze Strzegomia doprowadzili do ufundowania w katedrze tabliczki pamiątkowej ku czci konfederatów barskich. No, przy okazji pozdrawiam Jarka Kardelę, który był duszą tego przedsięwzięcia. No i pytał się Jarek Kardela, wiesz, my tam chcemy wystąpić jakoś ładnie, co byś nam polecił? Chcemy zrobić jakiś transparent. A ja mówię mu tak po prostu zwyczajnie, no jak to? Jezus Maryja napiszcie na transparencie, a jeśli ktoś się będzie pytał, to powiedzcie, kochani, to jest hasło konfederatów barskich. No i potem Jarosław do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, jak wyszliśmy z tym transparentem i z tym hasłem Jezus Maryja, to było takie poruszenie. Ludzie nie wiedzieli, jak mają reagować. Co ci tutaj... A mówi, najbardziej interesujące były reakcje ludzi, którzy no tam są na świeczniku, na stanowiskach. Ojcze, jeszcze dziewiąte przykazanie. W dziewiątym przykazaniu jest mowa, kto konfederatom zapłaci żołd. Płaca nasza Chrystus i opatrzność Jego Najświętsza, który zaś będzie w sytuacji wsparcia i dopomożenia drugiemu, obligowany jest do pomocy. Mówi się, że idea braterstwa, fraternité, to jest rewolucja francuska. Tu jest idea braterstwa. Naszą płacą, naszym żołdem jest Chrystus. Jak to było, stawam na placu, z Boga ordynansu rangę porzucam dla nieba wakansu, dla ojczyzny miłej, dla nieba Maryje i ten jest mój azart. Azart, hazard, ryzyko. No stawiam wszystko, co mam. Tu jest akt braterstwa w tym dziewiątym punkcie. Jeśli ty jesteś konfederatem, jesteś bogatszy, zamożniejszy, wiemy, że te masy szlacheckie, to czasami była biedota, to była szlachta zwykła, zaściankowa. Jeśli ty jesteś w lepszym położeniu, pomóż swojemu bratu. Jesteś do tego zobligowany, mówią. To są zachwycająco piękne akty i ja ubolewam nad tym, naprawdę ubolewam, że one nie istnieją w podręcznikach, ich nie ma w podręcznikach do historii, a za to różni mądrale mówią, jacy to ci konfederaci byli, a czasami nawet się pojawia takie twierdzenie, że tak naprawdę to byli rokoszanie, rokoszanie. A znany celebryta, potroszę dziennikarz, potroszę pisarz, w swojej książce, której tytułu wolę nawet nie cytować, bo sam tytuł mnie poraża, pisze, że konfederaci barscy to de facto doprowadzili do tego samego, co Konfederacja Targowicka. Jak można, mój Boże, jak można tak straszne rzeczy mówić i to jeszcze z pozycji człowieka, który jest dosyć znany, ma znane nazwisko.
Za chwilę połączymy się z panem profesorem Włodzimierzem Sulejo, proponuję, który jest autorem eseju Gen Wolności od Konfederatów Barskich do Solidarności, ale także to, co pan, panie Piotrze, mówi, Konfederacja Barska to był jakby szczególnie pieczołowicie przechowywany skarb przez polskich romantyków w czasach zaborowych. To przecież właśnie ksiądz Marek stał się taką też postacią polskiego romantyzmu. Występował w licznych dziełach Proroctwo księdza Marka Goszczyńskiego, ksiądz Marek Słowackiego, w Konfederatach Barskich Adama Mickiewicza także, czy nawet w poemacie dygresyjnym Beniowski pojawia się też postać księdza Marka.
Słowackiego, Sen srebrny Salomei.
Tak.
My sobie nie zdajemy z tego sprawy, że ci nasi narodowi wieszczowie kłócili się o różne rzeczy. Były spory idowe między Słowackim a Mickiewiczem. No, głośny bardzo spór idowy między Słowackim a Zygmuntem Krasińskim. Bardzo ostre formy przybrał. Mówi się, że Norwid był jak gdyby recenzentem tego wszystkiego z perspektywy czasu. A nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ci wielcy nasi, jeśli chodzi o Konfederację, to mieli właściwie wspólne zdanie. Oni widzieli w Konfederacji jądro polskości. Oni owszem stworzyli legendę, bo ten pan profesor, z którym dyskutowałem w obecności nauczycieli, powiedział, że to jest tylko literatura. To jest tylko literatura, a jego tylko nauka interesuje. Ale Boże, przecież oni byli blisko. Przecież Mickiewicz urodził się w 1798 roku. Oni byli blisko tych czasów. Oni znali jeszcze relacje bezpośrednio od świadków tamtych wydarzeń. Oni mieli intuicję, to byli ludzie niezwykle przenikliwi, niezwykle inteligentni, więc trzeba się liczyć z ich opiniami. Do historii polskiej literatury przejdzie między innymi właśnie ten dramat Juliusza Słowackiego, ksiądz Marek. W czasach komunistycznych też był wystawiany, bo cenzor komunistyczny nie bardzo wiedział, o co chodzi. Nie bardzo wiedział, co ma wykreślić, co ma ocenzurować. No i doszło do tego, że w latach 70. znany polski kompozytor, wybitny kompozytor Andrzej Kurlewicz przed kolejną inscenizacją dramatu Słowackiego ksiądz Marek pisze muzykę do fragmentu tego dramatu pieśni Konfederatów Barskich. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Mam nadzieję, ojcze, że dzisiaj to odtworzymy.
Mam nadzieję, że na koniec, a z nami jest już pan profesor Włodzimierz Suleja. Państwa także zapraszamy do telefonowania do naszego studia. 657-0011 numer dla telewizów z Polski Północnej, 12 południa, 13-14 zagranicy. I 536, 600, 300 i 400 telefony w naszej rodzinie. Pan profesor Włodzimierz Suleja. Witamy, panie profesorze. Halo.
Witam. Tak, jestem przy telefonie.
Tak, panie profesorze, pan jest autorem tego eseju, o którym wspominał pan Piotr Szubarczyk, Gen Wolności od Konfederatów Barskich do Solidarności. Dlaczego pan właśnie w Konfederacji Barskiej upatruje to jądro? Dlaczego tutaj datuje pan Gen Wolności?
Ja powiem inaczej. Gen Wolności przewija się w moim przekonaniu przez dzieje Polski przez całe tysiąclecie. Natomiast rozpocząłem od momentu, kiedy suwerenność została w sposób drastyczny zagrożona i choć konfederaci wystąpili przeciwko dysydentom, którzy znajdowali oparcie w Rosji, przeciwko, jak mówiono wtedy, koroliszce, bo tak traktowano Stanisława Augusta, to ich wystąpienie bardzo szybko przekształciło się w walkę z obcą interwencją i była to walka toczona w imię niepodległości, a zatem ten gen charakterystyczny dla Polaków, charakterystyczny dla naszej nacji, wtedy się właśnie z dużą siłą ujawnił. To było przecież pojawienie się ruchu, który był, zdawać by się mogło, zanurzony w tej tradycji Rzeczypospolitej takiej, gdzie nie dbano, czy mało dbano o sprawy publiczne, że wychodzono z założenia, że moja chata z kraja. A to w sposób naturalny przerodziło się w walkę o coś, co było czymś znacznie ważniejszym. Walkę właśnie o suwerenność, walkę o to, żeby nie uginać karku przed obcą potencją. A zatem tutaj możemy widzieć początek tych zmagań, które skończyły się tak tragicznie w momencie wybuchu powstania styczniowego w wieku XIX, a potem odrodziły w początkach XX stulecia.
Panie profesorze, a te opinie niektórych historyków, może czasem bardziej nawet publicystów, mówiące o tym, no tak, ale przecież rok 1772 to jest rok pierwszego rozbioru Polski. Konfederacja zakończyła się ich zdaniem tym rozbiorem i rozbiór miałby być ich zdaniem konsekwencją między innymi tej Konfederacji Barskiej. Co by pan odpowiedział?
To jest odwracanie tutaj przyczyn, powodów. Rozbiór by i tak nastąpił. To Konfederacja ani go nie przyspieszyła w szczególny sposób, ani go nie opóźniła. Proszę zwrócić uwagę, że drugi rozbiór nastąpił po wojnie rosyjsko-polskiej w obronie konstytucji. A zatem ten mechanizm był uruchomiony w zupełnie inny sposób. I należy wielkość Konfederacji, ona miała różne oblicza przecież, upatrywać przede wszystkim w tym, że uświadomiono sobie, ci, którzy poszli do boju i bardzo często zresztą w rozsypkach kończyli, że o wolność należy się dobijać, że ona wymaga walki. I to jest to osiągnięcie konfederatów, choć oczywiście, ja jeszcze raz podkreślam, to jest bardzo skomplikowany okres. Jest znakomita monografia, nie ma lepszej do dnia dzisiejszego, którą napisał Władysław Konopczyński, gdzie widać złożoność tego, co się wówczas działo. Ale proszę zwrócić uwagę, że to jest takie powracanie do też orężnej tradycji, tej, która w gruncie rzeczy z Sobieskim się kończyła. Także tu mamy kilka elementów takich, które po pierwsze nie mogą być zasadne, a nie może być zasadna argumentacja, że było to działanie na niekorzyść Polski, bo Konfederacja znów można powiedzieć, że obudziła, wstrząsnęła Polską. Natomiast no to różne wnioski można było z tego ruchu wyprowadzać, również i takie, że jeżeli się podejmuje walkę, wprawdzie o własną, szlachecką wolność, to jeszcze raz podkreślam, to w niepostrzeżony sposób to się przekształciło w walkę o zrzucenie uwłaczającej zależności od obcej potencji. To jest coś, co w moim przekonaniu przesądza o umieszczeniu tego ruchu na początku naszych dążeń niepodległościowych.
Panie profesorze, i ostatnie pytanie. 250 lat od Konfederacji Barskiej, 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. Czy ten gen wolności dzisiaj z pana perspektywy istnieje w nas, jest w nas mocny, czy też został wyparty albo jest wypierany?
Znaczy, można powiedzieć, że są oczywiście próby wypierania tego genu, który jest charakterystyczny dla nas, dzięki czemu utrzymaliśmy tożsamość w czasach wielokrotnie trudniejszych. No przecież to, co mamy dzisiaj, jest nieporównywalne, choćby z opresją stalinowską czy II wojną światową. Więc to są różne obszary. Natomiast w moim przekonaniu ten gen cały czas istnieje. On czasami może być w uśpieniu, czasami może schodzić niejako do podziemia. Ale bardzo wyraźnie widać i są na to przykłady, które biją po oczach, że nie tylko powraca, ale zajmuje należne miejsce. Że zwłaszcza w młodszym pokoleniu, o co można było mieć obawę, nie zaginął i że coraz więcej jest zrozumienia dla tego, czym wolność pojmowana jako właśnie suwerenność, jako gospodarzenie u siebie i nie zginanie karku przed obcym jest teraz też nadzwyczaj charakterystyczne.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan profesor Włodzimierz Suleja, profesor nauk humanistycznych w zakresie historii, do 2013 roku, przez 13 lat dyrektor wrocławskiego oddziału IPN-u i kontynuator szkoły pana profesora Henryka Zielińskiego, Szkoły Badawczej Dziejów Polskiej Myśli Politycznej XIX i XX wieku. Państwa także zapraszamy do rozmów. Dzisiaj naszym gościem jest pan Piotr Szubarczyk i rozmawiamy na temat Konfederacji Barskiej, Konfederacji, która hasło miała za wolność i wiarę. No i to hasło, które przypomnieliśmy, Jezus Maryja. Ono było na sztandarach i ryngrafy i pieśni, które śpiewano, i Serdeczna Matko, także ta pieśń to przecież jest ten okres także Konfederacji Barskiej. Konfederacji, która, jak wspominaliśmy, doczekała się także swoich odniesień w naszych narodowych dramatach, utworach epickich, poetyckich, wybitnych wieszczów. No a niedawno także była wystawiona przez studentów Wyższej Szkoły Kultury
Ojcze,
Społecznej.
Ojcze, teraz może zamienimy się rolami. Jamy. I teraz ja zadam ojcu
Mamy
pytanie.
Mamy słuchacza na linii, to uniknę.
Bo się dowiedziałem czegoś.
To uniknę na razie tego pytania. Prosimy bardzo, halo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże, Andrzej z Sopotu.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca i pana Piotra. Ja mam pytanie i proszę o ustosunkowanie się do niego, czy jakaś racja w nim jest zawarta, logiczna. Fascynuje mnie moment przełomowy od Wiktorii Wiedeńskiej, którą poprowadził przywódca wojskowy i polityczny Jan III Sobieski. Od tego momentu nie minęło jeszcze niespełna 100 lat i ten sam naród nie potrafił znaleźć, nie widział dla siebie kogoś, kto by reprezentował ojczyznę, która jest sumą tych lokalnych małych ojczyzn i która jednocześnie jest ojczyzną wiary, która prowadzi Polskę przez 1000 lat. Zasad wiary, zasad życia społecznego w czasie wojny i pokoju. I wydaje mi się, że my nie byliśmy w stanie dostarczyć narodowi, Polacy nie mieli źródła sięgnięcia po kogoś, nie widzieli, kto mógłby reprezentować dobro ich i dobro Rzeczypospolitej jako całość. Spuściznę już wielowiekowej Rzeczypospolitej. Od tego momentu zaczyna się dramat, że ludzie, Polacy, kochający ojczyznę, nie mogą znaleźć kogoś, kto by własnym spojrzeniem, wielkim spojrzeniem monarchy czy przywódcy innego typu objąć całość sytuacji Rzeczypospolitej. I to się do dzisiaj mści. Dzisiaj wielkie, cała przyszłość Polski, całe jej losy się rozstrzygają w rękach tych, którzy są w stanie ogarnąć nie cząstkowe jakieś fragmenty historii, polityki, gospodarki, ale, czy wiary, czy, ale są w stanie ogarnąć całość losów doczesnych i związanych z przyszłością. Tu myślę, że poproszę też o ustosunkowanie się, bo zaborcy bardzo chętnie szermowali to, co już tutaj były poruszane w audycji, żeby ustalać takie same prawa dla innowierców, dla katolików. To było perfidne rozsadzanie tożsamości duchowej naszej ojczyzny. No proszę, dziękuję bardzo i proszę o ustosunkowanie się.
Dziękuję, panie Andrzeju. Panie Piotrze.
Może ta ostatnia kwestia. Chciałbym zwrócić uwagę, że nawet w Konstytucji 3 maja, co do której chyba nikt nie ma wątpliwości, że była bardzo nowoczesna, że była bardzo światła, żeby wyrastała z ducha mądrości. Nawet w tej Konstytucji podkreśla się specjalną rolę religii i Kościoła katolickiego, rzymskiego w Polsce, ponieważ autorzy Konstytucji mają świadomość, to co pan powiedział w tej chwili do nas przez telefon, że to jest religia panująca, ale panująca nie w takim znaczeniu, że dominuje nad innymi i zniewala inne, tylko panująca w tym znaczeniu, że ona wyrasta z ducha tego narodu i że to jest religia tego narodu. Konstytucja 3 maja gwarantuje wolności, gwarantuje poszanowanie innych wyznań, ale jednocześnie silnie podkreśla. Jeśli chodzi o tego przywódcę, lidera, którego, jak pan tutaj mówi, naród polski nie był w stanie wyłonić, no to pamiętajmy, że naród polski, naród szlachecki nie wyłonił Stanisława Poniatowskiego na tej konwokacji 1764 roku, że raczej wyłoniła go Rosja. Konfederaci barscy mają z tym problem. Ogłaszają na jesieni 1770 roku akt bezkrólewia. Ogłaszają bezkrólewie w Polsce. Zwracają się do młodego Wettyna, czy by nie chciał przyjąć ich propozycji powrotu Wettynów na tron. Oni też szukają tego lidera.
Choć od tego czasu odwraca się od nich już także opinia we Francji, bo tam szukali sprzymierzeńca. Dochodzi także do próby porwania króla Stanisława Augusta.
No dochodzi do udanego porwania króla. Mhm. To też może warto wspomnieć, bo to nie był tylko epizod. To było wydarzenie dla mnie bardzo znamienne. To było 3 listopada 1771 roku. Grupa młodych, sprawnych konfederatów, no można powiedzieć taki kedyw XVIII wieku, na rozkaz Kazimierza Pułaskiego w centrum Warszawy, na ulicy Miodowej, porywają Poniatowskiego z karety królewskiej, wywożą go poza Warszawę. Myśl jest taka, żeby go zawieźć do Częstochowy, żeby odprawić nad nim sąd na Jasnej Górze. No ale król bardzo wymowny przekonuje tych młodych konfederatów, że to byłoby wielkie nieszczęście, że cała Europa się od nas odwróci. Gwarantuje im nietykalność, że nic złego im się nie stanie. Kończy się na tym, że oni zostają ścięci. Odwożą go do Warszawy, wypuszczają go wolno. Zostają ścięci toporem na rynku Starego Miasta w Warszawie. Tyle było warte słowo królewskie.
No ono było mniej ważne niż słowo ambasadora, tak naprawdę ambasadora rosyjskiego. Czytałem też, że kiedy odbywały się bale, to król był w zasadzie drugą osobą po Repninie na tych balach, bo kiedy wchodził król, to mówiono, że wchodzi polski, po rosyjsku mówili koroliszka, czyli królik, polski królik.
Królik. No tak, no tak jak mówiłem, przezywali go w różny sposób. No, nie miał w sobie tej królewskiej postawy, dumy, a z drugiej strony no powiedzmy sobie, że jego tron był bardzo słaby od samego początku. Komunistom bardzo się podobał. Ja zostałem wychowany w szkole w kulcie Stanisława Poniatowskiego, mądrego, światłego króla, który urządza obiady czwartkowe, przyjmuje artystów, poetów, pomaga im przeżyć, jest mecenasem kultury, sztuki. No to wszystko bardzo pięknie, ale od władcy wymaga się czegoś innego, prawda? Nie tego, żeby był mecenasem. Może być mecenasem, ale wymaga się czegoś innego, co dotyczy bezpieczeństwa narodu. Ja się bardzo cieszę, bo ja zapomniałem podstawowej rzeczy powiedzieć. Pan profesor Suleja przypomniał, że jeśli chodzi o literaturę poświęconą konfederatom barskim, ojcze, no to tutaj absolutnie jeden autor jest najważniejszy. I można powiedzieć, że już nikt nigdy nie napisze tego, co on napisał, ponieważ wiele źródeł archiwalnych, z których korzystał w czasie wojny, zostało zniszczonych. Chodzi o profesora Władysława Konopczyńskiego, który w latach 30. wydał dwutomowe, podstawowe dzieło zatytułowane po prostu Konfederacja Barska. Kiedy było następne wydanie?
Nie było.
Po roku 1990.
Było?
Ja jako student uniwersytetu w latach 70., pod koniec lat 70., szukałem tej książki po całym Trójmieście. Był jeden egzemplarz na całe Trójmiasto. Profesor Konopczyński po wojnie był prześladowany. Właściwie doprowadzano go do śmierci. Odebrano mu stanowisko redaktora polskiego słownika biograficznego. No, uznano go za człowieka przeszłości, za reakcjonistę. Młodzi marksiści, bardzo agresywni. Dzisiaj to są.
Ciekaw jestem, czy ten dekalog konfederacyjny, czy właśnie ta pozycja, o której pan, panie Piotrze, mówi, czy one doczekają się jakichś publikacji, jakichś kolejnych wznowień. Czekamy także.
Dobrze by było w tym roku, ale ojcze, myśmy przerwali pewien wątek ciekawy. Mm-hmm. Ja bym chciał teraz w roli redaktora wystąpić i zapytać się ojca Dariusza, który, jak się dowiaduje, przygotował piękny spektakl o Konfederacji Barskiej ze studentami ze Szkoły Toruńskiej. Jestem bardzo ciekaw i myślę, że wielu ludzi, którzy nas słuchają, też są bardzo ciekawi. Ojcze, co to jest za spektakl i na jakich warunkach i możecie pojechać gdzieś, no nie wiem, do Gdańska, do Warszawy, do Wrocławia czy do Mielca?
W Gdańsku już byliśmy z inną sztuką, ale oczywiście dziękujemy także tym wszystkim, którzy już wzięli udział w tych spektaklach, zarówno w Toruniu, gdzie zawsze mamy premierę, a później staramy się do kilku miejscowości na zaproszenia ze spektaklem pojechać. Oczywiście nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie, ale to dzięki Bogu, dlatego że to znaczy, że w zaproszeniu jest więcej niż możliwości, a to dobrze. Proszę Państwa, Konfederaci Barscy Adama Mickiewicza, bo Adam Mickiewicz napisał
po francusku
właśnie Konfederatów Barskich. Napisał, prawdopodobnie w 5 aktach zachowały się zaledwie 2. Te dwa staraliśmy się Państwu pokazać. Będą jeszcze takie możliwości, by Państwo uczestniczyli w tym spektaklu w Warszawie 7 kwietnia o 14:30 i o 18:00 w podziemiach katedralnych świętego Michała Archanioła i Floriana, a więc tam przy katedrze. 8 kwietnia prawdopodobnie Olsztyn, 12 maja być może Gdynia, to jeszcze czekamy, 19 maja Bolesławiec i 20 maja Wrocław także mamy nadzieję odwiedzić. Ale mamy także krótki materiał z tej sztuki, mamy 2 materiały, 2 nie zdążymy, może ten krótszy, a więc z 2 aktu, tam gdzie występuje postać księdza Marka, o której także wspominaliśmy. Jeżeli możemy prosić, to fragmencik zobaczmy.
Niech żyje ojciec Marek! Bezrozumni, bezbożni! To wy w ten sposób głosicie wojnę w imię Pana? Zaprzestańcie tych wrzasków! Nie obrażajcie mych uszów. Brzmią w nich jeszcze rzężenia konających, których zakuwano wczoraj na moich oczach u stopni ołtarzy. Nieszczęsny, odejdź z tym kubkiem! Zmieszałeś to przekręte wino z krwią, jaką dotąd przesiąknięte są me szaty. Krwią dzieci, które kozacy roznosili na pikach, roztrzaskiwali ich głowy o progi rodzinnego domu. Wracam z pogrzebu tych ofiar. Niewinnych. Nie dotykajcie mnie! Ten habit stał się świętym jak relikwia. Bohaterzy! Mściciele! Tacyście silni? Tacyście dufni w siebie? A czemuż to szabla waszej szlachty strzaskała się jak trzcina o oręż rosyjski? Czemuż to rady waszych senatorów rozwiały się jak dym pod podmuchem Rosjanina? Bo nie szukały one mocy idącej od Pana i wiekuisty Bóg zastępów zbrojnych podniósł swe ramię przeciwko wam i to ramię wciąż jeszcze jest podniesione. Na kolana bezrozumni, wołajcie o niebo, o łaskę, o zmiłowanie. Na kolana przed Panną Najświętszą, orędowniczką waszą.
Boże, zmiłuj się nad nami.
Boże, zmiłuj się nad nami.
Mężu Boży, módl się za nami.
Mężu Boży, módl się za nami.
I to fragment sztuki Konfederaci Barscy za wiarę i niepodległość. Konfederaci Barscy występowali. To hasło, zawołanie w dalszym ciągu jest aktualne.
Jak mówimy o Mickiewiczu jako człowieku, który Konfederację Barską podnosił, pokazywał narodowi, to warto ojcze przypomnieć tutaj, zwłaszcza nauczycielom, pewien artykuł Adama Mickiewicza, który też przeszedł do historii polskiej publicystyki i literatury. Słynny artykuł z 1833 roku o ludziach rozsądnych i ludziach szalonych. I tam są właśnie konfederaci pokazani jako ci, którzy, no użyję tutaj słów z innej epoki, rzucili swój życia los na stos. Polecam, szanowni państwo, nauczyciele, bo to jest niedługi tekst, można ten tekst dać uczniom do analizy, będzie z tego wielki pożytek. Adam Mickiewicz o ludziach rozsądnych i ludziach szalonych. Bez problemu w necie można odnaleźć ten tekst.
W ogóle warto sięgać do polskiej klasyki, do tych polskich utworów, do tego genu wolności, żeby on tak gdzieś nie rdzewiał w nas, panie Piotrze.
Byłem na debacie w Konradinum w Gdańsku, zespół szkół okrętowych i ogólnokształcących. No kapitalny pomysł debaty na temat Konfederacji Barskiej. Dwie grupki uczniów, dwa zespoły trzyosobowe. Jedni mają udowodnić, że Konfederacja była pierwszym polskim powstaniem narodowym, a drudzy chcą udowodnić, że przyczyniła się do rozbiorów, że była ciemna, zacofana, etc. No i ten drugi zespół podnosi właśnie te argumenty, że byli nietolerancyjni, ciemni, zacofani. Na co ad vocem podnosi rękę dziewczynka 17-letnia z tego drugiego zespołu i mówi ad vocem, czy to znaczy, że Kazimierz Pułaski był ciemny i zacofany? I w tym momencie tamten zespół nie znajduje żadnego argumentu, tak. Pułaski, Wybicki, no rodzina Pułaskich, powiedzmy to sobie, to była rodzina męczenników. Starosta Walecki Józef, ojciec Kazimierza, fałszywe oskarżenia o rzekomą zdradę, umiera w więzieniu. Jego syn Kazimierz staje się bohaterem dwóch narodów. Jak to jest, że Kazimierz Pułaski, jego twarz jest rozpoznawalna? Patrzymy na obraz Chełmońskiego, Szlegela czy Grodgera i widzimy twarz Pułaskiego, rozpoznajemy. Dlaczego rozpoznajemy? Bo znamy go jako bohatera Stanów Zjednoczonych, Pulaski Day. A nikt się nie pyta, co robił w Polsce, zanim wyjechał do Ameryki, a on bił się dokładnie o to samo. Skoro bił się o to samo, to dlaczego go nie podziwiamy jako Konfederata Barskiego?
A postać Kazimierza Pułaskiego także znajduje się w Panteonie Wielkich Polaków na frontonie prezbiterium w sanktuarium Gwiazdy Maryi, Gwiazdy Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Więc także państwo odwiedzając sanktuarium mają okazję zlokalizować Kazimierza Pułaskiego pośród wielu, wielu innych pięknych Polaków.
To jeszcze powiedzmy, ojcze, że na Jasnej Górze, na Wałach jest Kaplica Pamięci Narodu i nad wejściem do Kaplicy Pamięci Narodu jest ogromnych takich rozmiarów powiększony krzyż Konfederatów Barskich, bo ojcowi Paulini wiedzą, jaką rolę konfederaci odegrali. Bardzo zachęcam państwa podejść do tej kaplicy. Ona jest trudno dostępna, jest zwykle zamknięta, ale podejść tam i chociaż spojrzeć na przez kraty i spojrzeć na ten krzyż w roku Konfederacji Barskiej.
Panie Piotrze, tu pożegnamy się z naszymi widzami i słuchaczami po to, by zaprosić państwa na część radiową o 21.30. Pan Piotr Szubarczyk z Biura Edukacji Narodowej Oddziału Gdańskiego IPN-u był i będzie jeszcze naszym gościem, a żegnamy się pieśnią Konfederatów Barskich, no bo czym moglibyśmy się innym z państwem pożegnać? Posłuchajmy i możemy zaśpiewać razem.
Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi. Świat i zadrży słońce, chociaż się chmurzy.